Między небом а землёй.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko we wczesne, niedzielne popołudnie, już trzecie popołudnie tegorocznego Adwentu. A co dziś w programie? Między innymi ślad niedawnej, bardzo ciekawej dyskusji między naukowcami z Polskiej Akademii Nauk, a teologami z UAM-u i KUL-u wokół tematu człowiek i środowisko. A konkretnie bardzo interesująca rozmowa z biblistą, księdzem profesorem Januszem Nawrotem, który stawia prowokacyjne pytanie. Jak władać ziemią, by mieć do tego prawo? A my będziemy zadawali także inne pytanie. Jak będą wyglądały w tym roku święta Bożego Narodzenia i towarzysząca im kolęda? Dziś również kolejny odcinek naszego adwentowego cyklu poświęconego pięciu warunkom dobrej spowiedzi. Między niebem a ziemią. Zapraszam. Tradycyjne, ale jednak podporządkowane ograniczeniom sanitarnym związanym z zagrożeniem koronawirusem. Taki jest tegoroczny adwent. Takie będą też święta Bożego Narodzenia. Największe zmiany dotkną jednak corocznej kolędy. Szczegóły sprawdzał Rafał Muniak.
Adwent znaczy przyjście. Oczekujemy przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Słyszymy wezwanie: uważajcie i czuwajcie.
Mówi arcybiskup gnieźnieński Wojciech Polak, prymas Polski.
Zachęta, byśmy z uwagą i otwartym sercem przyjmowali tego, kto przychodzi. W Adwencie oczekujemy na przyjście Pana i jak mówi nam papież Franciszek, mamy być gotowi, aby wyjść naprzeciw tego, który do nas przychodzi, aby zweryfikować nasze pragnienie Boga, aby wreszcie spojrzeć do przodu, przygotować się również na to przyjście, które będzie na końcu czasów naszego życia, kiedy spotkamy Jezusa twarzą w twarz. Tegoroczny Adwent domaga się więc otwartości serca i czujności. Bądźmy otwarci na Boga i na siebie nawzajem. Czuwajmy to także, pamiętajmy o naszych bliźnich, o tych, którzy razem z nami oczekują na przyjście Pana. Bądźmy uważni na biednych, na ubogich, na potrzebujących, żeby im ich w tym czasie wspomóc. Bądźmy uważni, gotowi, by przyjąć słowo Pana, które nas będzie prowadzić. Bądźmy czujni i odważni, by w naszej modlitwie prosić nie tylko o dary dla siebie, ale także dla innych, dla całego Kościoła. Bądźmy uważni i czujni, bo Pan przychodzi. Niech to będzie dla nas czas pełen radości i nadziei, czas oczekiwania i spotkania z tym, który do nas przychodzi.
Jednak tegoroczny Adwent i święta Bożego Narodzenia będą inne niż zwykle. Powodem są ograniczenia sanitarne spowodowane pandemią, mówi kanclerz kurii w Gnieźnie ksiądz Zbigniew Przybylski.
Prosimy wiernych, aby dostosowywali się do rozporządzeń, czy to państwowych, czy to kościelnych. Zgodnie z praktyką, która trwa już przez cały czas pandemii, ksiądz prymas zachęca wiernych, aby jeżeli mogą, uczestniczyli we mszy świętej, ale zachowując środki ostrożności oraz przestrzegając limitu ilości osób w kościołach. W tym reżimie sanitarnym, wszystko na to wskazuje, również będą sprawowane pasterki i uroczystość Bożego Narodzenia.
Ile osób będzie mogło wejść do katedry na pasterka?
W katedrze gnieźnieńskiej, zgodnie z limitami, które obowiązują nas na dzisiaj, może wejść 80 osób.
Czyli niewiele, biorąc pod uwagę wielkość katedry.
Niestety niewiele. Katedra jest kościołem potężnym, bardzo wysokim, ale metraż jest taki, jaki jest, dlatego musimy się dostosować do tych wymogów. Mszy świętej o północy w Wigilię Bożego Narodzenia będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski. Msza święta ta będzie również transmitowana przez archidiecezję gnieźnieńską. Zapraszamy osoby, które nie mogą osobiście uczestniczyć w pasterce do tego, aby łączyły się z nami duchowo i uczestniczyły w transmisji na stronie archidiecezja.pl.
A uroczystości poprzedzające święta, czyli szopka bożonarodzeniowa, która zwykle była wystawiana właśnie tutaj w pobliżu katedry.
W związku z pandemią ksiądz prymas podjął decyzję, iż nie będzie uczestniczyć w tradycyjnych spotkaniach opłatkowych, aby nie narażać innych osób, ale także i siebie. Podjął również decyzję, iż nie będzie oficjalnej iluminacji szopki bożonarodzeniowej przed rezydencją prymasów Polski. Ona, jak pamiętamy, miała miejsce przy udziale dzieci, które uczestniczyły w roratach w katedrze. Szopka oczywiście będzie iluminowana, ale w sposób prywatny, bez zapraszania na to wydarzenie.
Co ze spowiedziami przedświątecznymi?
Zachęcamy księży proboszczów, aby spowiedzi przedświąteczne odbywały się w dłuższym okresie czasu, aby nie gromadzić niepotrzebnie wiernych na tradycyjnych spowiedziach parafialnych, kiedy to pamiętamy, że w ciągu jednego czy dwóch dni setki, a niekiedy tysiące osób przystępowały do sakramentu spowiedzi. Prosimy, aby te spowiedzi odbywały się przez kilka tygodni poprzedzających uroczystość Bożego Narodzenia. W samej katedrze gnieźnieńskiej są codzienne dyżury spowiednicze, przedpołudniowe i popołudniowe. Prosimy, aby osoby, które chcą skorzystać z sakramentu spowiedzi, uczyniły to wcześniej.
A co z kolędą?
Niestety w tym roku nie będzie tradycyjnej polskiej kolędy, która ma też swój klimat i koloryt, z której cieszą się bardzo dzieci, ale także duszpasterze, którzy mogą odwiedzić swoich wiernych, zobaczyć, jak mieszkają, porozmawiać z nimi, razem z nimi przeżywać ich radości, ich smutki. W tym roku zapraszamy wiernych do kościołów. Ksiądz prymas prosi kapłanów, aby w dni, kiedy tradycyjnie były wyznaczane kolędy w konkretnych wioskach albo na konkretnych ulicach, osoby te przychodziły do kościoła na specjalną mszę świętą w ich intencji. Oczywiście niemożliwym jest, aby cała ulica czy cała wieś w tej mszy świętej uczestniczyła, a jedynie jej przedstawiciele zgodnie z limitem osób. W czasie tej mszy świętej będzie też specjalna homilia skierowana do tych wiernych, którzy przybyli z danej ulicy czy miejscowości, i modlitwa błogosławieństwa dla rodzin. Będziemy też rozdawali tradycyjnie obrazki kolędowe, prosząc, aby były one także dostarczone do tych osób, które osobiście nie mogły przyjść na mszę świętą.
Inny pomysł na spotkania z wiernymi podczas kolędy ma ksiądz Daniel Wachowiak, proboszcz parafii w Piłce w diecezji poznańskiej.
Nie będzie się odbywała w sposób zwyczajowy, taki jaki znamy to od lat. Natomiast w mojej parafii, znów wykorzystując to, że 99% rodzin posiada domy jednorodzinne, czy mieszka tam kilka rodzin maksymalnie, postanowiłem, że będę przybywał do moich parafian, ale będę na ich podwórku, będę ich zapraszał do wspólnej modlitwy przed ich domami i będę święcił dom z zewnątrz, zapraszając ich na wieczorne nabożeństwo do kościoła.
Ksiądz Wachowiak ma także pomysł na to, aby w pasterce mogła uczestniczyć większa liczba wiernych.
Wykorzystując prawo, które weszło w życie kilka dni temu, umożliwiające odbywanie się kultu religijnego poza budynkami, czyli na zewnątrz, na wolnym powietrzu. Jeżeli taki kult religijny się odbywa, wówczas limit jest następujący. W zasadzie jego nie ma, tylko należy zachować odległość między sobą mniej więcej 1,5 metra. No i w związku z tym mamy pomysł w mojej parafii w sercu Puszczy Noteckiej, żeby msza święta pasterkowa odbyła się obok świątyni, na rozległym i parkingu parafialnym, ale także innej części terenu przykościelnego. Ja będę odprawiał mszę świętą przy uczynionym specjalnie ołtarzu, który będzie znajdował się na moim balkonie. On jest kilka metrów nad ziemią. Będę doskonale widoczny dla tych, którzy przyjdą czy przyjadą, i myślę, że nawet jeżeli pogoda nie będzie sprzyjała, to ludzie będą mieli pragnienie przybycia na taką mszę świętą pasterkową. Natomiast kolęda ze względu na bezpieczeństwo, no byłaby taka obawa, że mógłbym przenieść jakiegoś wirusa od rodziny do rodziny, czy samemu zostać zawirusowanym. Więc spotkanie modlitewne z rodzinami przed ich domami jest po pierwsze i bezpieczne, i po drugie nie łamie też żadnego zakazu, czy ewentualnie państwowego, czy w tym wypadku naszego diecezjalnego.
Jak wygląda teraz sytuacja w kościołach? Rzeczywiście wierni potraktowali poważnie te wszystkie obostrzenia, nie przychodzą do kościołów?
Nasi wierni rzeczywiście bardzo poważnie potraktowali obostrzenia związane z pandemią. Z moich obserwacji wynika, że narzucone przez nasz rząd limity są nie tylko zachowywane, ale bardzo często jest mniej wiernych, aniżeli mogłoby być danego dnia na mszy świętej.
To chyba też poważny problem finansowy dla parafii.
Jak wiemy, Kościół w Polsce w dużej mierze utrzymuje się z ofiar składanych przez wiernych. Parafie, które nie posiadają innych źródeł utrzymania jak jakieś dzierżawy, muszą liczyć tylko i wyłącznie na swoich parafian. Podczas pierwszej fali epidemii kilkanaście najmniejszych parafii prosiło Kurię Gnieźnieńską o wsparcie finansowe. To wsparcie zostało też udzielone.
tylko będę kontynuował myśl o kolędzie. Ja nawet w specjalnym liście adwentowym rozesłanym do moich parafian zastrzegłem, że w tym roku nie będę przyjmował ofiar kolędowych.
Dodaje ksiądz Wachowiak.
Natomiast moi parafianie mają świadomość tego, że parafia jest wspólnym domem i ma potrzeby zarówno duchowe, jak i materialne. Jeżeli będą taką ofiarę chcieli złożyć, to będą mogli to uczynić na tej wieczornej mszy świętej po zakończeniu kolędy. A jeśli chodzi o sprawy finansowe, ja zauważam taką tendencję, że rzeczywiście ludzi jest nieco mniej ze względu choćby na obostrzenia i choroby, no i z powodu też dyspensy, jaka nas obowiązuje. Natomiast ofiarność wzrasta. Nie wiem, czy tak jest we wszystkich parafiach, ale jeśli chodzi o moją położoną w Puszczy Noteckiej, to mogę powiedzieć, że parafianie w tym trudnym czasie mają świadomość potrzeb materialnych parafii i swoją ofiarnością nawet są lepsi niż w latach ubiegłych. No oczywiście to są takie normalne wydatki, czy związane z energią, czy z wodą, czy teraz ogrzewanie. Ja też znowu powiem o mojej parafii. Myśmy rozpoczęli kilka inwestycji gospodarczych parę miesięcy temu i nadal je kontynuujemy, ale właśnie robimy to między innymi dzięki parafianom i różnym dobroczyńcom, którzy o tę parafię dbają. Mam świadomość tego, że o pieniądzach w kościele w Polsce nie do końca potrafimy rozmawiać. To znaczy nie mam żadnych obaw o przetrwanie materialne parafii i dopowiem, że już wpływają przez przelewy online pierwsze ofiary, które są zatytułowane, że są związane z kolędą.
Instrukcje dotyczące postępowania chrześcijanina wobec ziemi są tuż przed jego nosem w Biblii. Skąd więc nieporozumienia dotyczące ekologii i czy człowiek jest dobrym władcą planety? Sandra Soluk rozmawia o tym z biblistą z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, księdzem profesorem Januszem Nawrotem.
Polska Akademia Nauk w Poznaniu zorganizowała konferencję, na której był ksiądz prelegentem. Rozmowy dotyczyły ekologii człowieka i jego miejsca w świecie. Lekko do tego nawiążemy. Ksiądz mówił o tym, jak człowiek powinien traktować Ziemię, jakie mieć do niej podejście. Oczywiście przez setki lat główną wskazówką do tego był dla nas cytat: czyńcie sobie Ziemię poddaną. W ostatnich latach nagle jednak inaczej tłumaczymy sobie to zdanie. Czy to Biblia się zmieniła, czy to ludzkość w jakiś sposób dojrzała do tych słów?
Powiem pani, ewidentnie to drugie, ponieważ w Biblii już się nic nie zmienia w sensie takim, że to już jest słowo po pierwsze, które jest zapisane. Niczego tam nie dodamy, niczego z niej nie ujmiemy. A po drugie, powiemy, dla nas wierzących Biblia to jest słowo Boga. A Bóg co raz powie, tego nigdy nie zmienia. A więc jeżeli zmienia się dzisiaj nasze podejście do naszego środowiska, to ewidentnie my się zmieniamy. Zmieniamy się wpierw w jaki sposób, że zaczynamy inaczej, powiem głębiej i poprawniej odczytywać to słowo, które Bóg nam przekazał. W tej konferencji podałem dwa fundamenty, które dla nas dzisiaj są absolutnie nieodpuszczalne, tak bym powiedział, w tej relacji naszej poprawnej do Ziemi, o czym niestety zdołaliśmy zapomnieć zupełnie w historii tego, co bym tak brzydko nazwał podboju Ziemi przez człowieka. Ponieważ zapamiętaliśmy z tego właśnie zdania, czyńcie sobie Ziemię poddaną, tylko to, co nas dotyczyło. Czyńcie sobie Ziemię poddaną. Zapomnieliśmy o tym pierwszym czasowniku, który jest pozwoleniem. Owszem, czyńcie, ale pozwoleniem nam danym.
Sugeruje to, że człowiek jest władcą. To dosyć jasno ustawia stosunek Ziemia-ludzkość.
Władcą, ale nie z własnego nadania. My zostaliśmy do tego uzdolnieni i dlatego potrzeba tego drugiego elementu, że my musimy sobie o wiele głębiej uświadomić, że jesteśmy jedynie cząstką stworzenia, jako ci, którzy permanentnie od tego stworzenia zależą. No skutki tego mamy. My zaczęliśmy panować nad ziemią naturą eksploatacyjną, a więc bardzo egoistycznie pojętą. No i ten świat nam tym odpowiedział, to znaczy zniszczeniem swoim, a tym samym utrąceniem bardzo wielu możliwości, które ten świat mógłby nam dawać, gdybyśmy zarządzali nim, właśnie jak mówi papież Franciszek, w sposób odpowiedzialny.
Nie boi się ksiądz, że skoro po 2000 lat ten fragment rozumiemy inaczej, to przyjdzie refleksja, że inne miejsca w Biblii także źle pojmowaliśmy?
Czy źle to jest słowo dosyć szerokie? Pojmowaliśmy je na wygodny dla siebie sposób. Biblia mówi nam wyraźnie o tym, że powodem jest skażenie natury człowieka poprzez grzech. I to zapomnienie spowodowało przestawienie akcentu właśnie na to, że ziemia zaczęła być pojmowana jako wyłącznie nasza własność. Nie? A mamy taki piękny psalm 104, który mówi, jak piękny świat dał nam Bóg. I to jest ten świat, który zapewni nam wszelkie, dosłownie wszelkie warunki życia, jeżeli my tylko nie naruszymy równowagi, która w tym świecie została ustalona, znowuż powiem, nie przez nas.
Obawiam się, że ta równowaga ekologiczna już została zachwiana. Teraz pewnie możemy walczyć tylko o to, żeby ta huśtawka jak najmniej się chwiała. Wspomina ksiądz o psalmie, w którym mamy zachwyt nad stworzeniem. Wspomnieliśmy też już cytat, czyńcie sobie ziemię poddaną. Co jeszcze Biblia mówi nam na temat tego, jak traktować planetę?
Chociażby z tego psalmu 104, wersety 5 i 6, Ty ugruntowałeś ziemię, chodzi o Boga, na stałych podstawach, by się nie zachwiała na wieki. Okryłeś ją głębią jak szatą i wody stanęły ponad górami, czyli wszystko Ty nam przygotowałeś. I teraz ja, patrząc na ten werset, mam przemyśleć moją relację do tego, co ja mam dane jako dar. Albo weźmy inny cytat. Bóg postawił człowieka w tym pierwotnym ogrodzie po to, aby dać mu pewne fundamentalne zadanie, żeby uprawiał go i doglądał. My nie mamy, jak to mawiał wspaniały profesor, już nie żyjący niestety, ksiądz profesor Poniży, żebym ja chodził po ogrodzie i palił sobie cygaro. Nie, tylko mam konkretne zadanie, czyli żebym pracował. Ten werset 15 z Księgi Rodzaju, rozdziału 2 jest niesamowite. Pan Bóg wziął człowieka, umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i doglądał. Żebym ja w niego inwestował. Co to znaczy moje panowanie? Bóg dał mi to prawo, ja mogę w nią ingerować. Ja nie mam się na ziemi zachowywać jak w muzeum. Ja z tej ziemi muszę wyżyć.
Proszę księdza, człowiek, kierując się Księgą Rodzaju, został stworzony jako ostatni element układanki. Z jednej strony korona stworzenia, a z drugiej ułożenie nas w pewnym szeregu. Nie macie pierwszeństwa przed wszystkim innym.
Jeżeli o tym zapominacie, to dochodzi do katastrofy. Jesteśmy koroną stworzenia, bo rzeczywiście jako jedyne istoty jesteśmy najbardziej podobni do Boga. W czym? W możliwości podejmowania zaplanowanych działań. To zdanie składa się z dwóch podobieństw, to znaczy tak jak Bóg mamy rozum i tak jak Bóg mamy wolną wolę. Tylko oba muszą być sprzężone. Rozum bez woli nie zrobi nic. Natomiast jeżeli wola działa bezrozumnie, no to mamy niszczenie. I sam fakt, że pierwszy rozdział ustawia nam to właśnie człowieka jako ostatni element stworzenia, ślicznie nam to podkreśla. Nie wiem, czy to jest taki pstryczek, znaczy pstryczek w nos dla naszej pychy ludzkiej, że przed wami był już cały świat. A więc zadaniem, czy zadaniem, wolą Boga było oddanie nam świata gotowego, chociaż powiem niewykończonego. Bo gdyby świat był doskonale wykończony, to człowiek już by nic nie musiał w nim robić. Natomiast nie, Bóg nam dał tę możliwość zmieniania tego świata, ale oczywiście w sposób odpowiedzialny, siłą rzeczy.
Szczera spowiedź, czyli trzeci warunek dobrej spowiedzi właśnie. I kolejne pytanie, które dzisiaj stawiamy. Co ma wspólnego człowiek, który utracił wzrok, z człowiekiem, który dawno nie był u spowiedzi? Zapraszają ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz i Hubert Jach.
Dziś mamy trzecią niedzielę Adwentu, a więc niedzielę radości, a my zaglądamy z księdzem profesorem Pawłem Bortkiewiczem do konfesjonału. Po co człowiekowi wierzącemu spowiedź?
Może warto przy okazji wrócić jeszcze raz do rzeczywistości, od której rozpoczynaliśmy nasze spotkania, mianowicie do określenia, czym jest grzech. Pamiętam taki znakomity artykuł znakomitego teologa, ojca profesora Salia sprzed wielu lat, w którym opisywał nie tyle rzeczywistość grzechu jako pojęcia, ile opisywał kondycję człowieka grzesznego i zwracał uwagę na to, że czasem ta kondycja człowieka grzesznego przypomina kondycję człowieka niewidomego od urodzenia. Psychologia mówi, że człowiek, co jest chyba zresztą oczywiste i naturalne, że człowiek niewidomy od urodzenia różni się zasadniczo od człowieka, który stracił wzrok. Ten drugi gotów jest zapłacić każdą cenę cierpliwości, długiej hospitalizacji, ryzykownego zabiegu, żeby wzrok odzyskać. Człowiek, który nigdy nie widział, nie ma takiej potrzeby, bo po prostu on przywykł już do życia w swoim świecie. Jeżeli uda się go nakłonić do takiego zabiegu, to okazuje się, że nawet po odzyskaniu wzroku jeszcze przez jakiś czas porusza się za pomocą wypróbowanych konwencjonalnych dla siebie środków, a więc za pomocą dotyku, bardziej wierząc właśnie dotykowi niż zmysłowi wzroku. I przywołuję ten obraz dlatego, że właśnie często bywa w naszym życiu tak, że my żyjemy w naszym świecie dość dobrze funkcjonując, ale za pomocą dotyku, nie widząc natomiast całych wymiarów rzeczywistości. Wydaje nam się, że to jest sytuacja, która jest dla nas i dla innych sytuacją bezkonfliktową. Po prostu nie wchodzimy nikomu w drogę, nie widzimy zresztą cudzych reakcji, sami też nie oglądamy do końca swoich czynów, jest nam po prostu wygodnie. I też niejednokrotnie nie chcemy tego zabiegu operacyjnego otworzenia oczu, bo okazałoby się, że on poszerzy znacznie nasze możliwości, ale też po prostu zwiększy naszą odpowiedzialność. To wszystko jest takim obrazem, oczywiście analogicznym i pospiesznie kreślonym, ale pokazującym, że ta spowiedź szczera jest ważna i potrzebna. W wielu wypadkach możemy funkcjonować bez konieczności takiej pogłębionej spowiedzi, zadowalając się tym, co wyznajemy w czasie aktu pokuty na mszy świętej, ale jeżeli chcemy faktycznie funkcjonować jako chrześcijanie, jeżeli chcemy oglądać całą złożoność rzeczywistości z jej dramaturgią, ale też z jej pięknem, to myślę, że po prostu warto korzystać regularnie ze spowiedzi świętej, wyznając też Bogu te nasze grzechy powszednie, które nie są może tak bardzo obciążające, ale które jednak, jak wiemy, w życiu takim codziennym powodują pewne uciążliwości. Spowiedź ma moc wyzwolenia, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że spowiedź też pozwala nam dostrzec całość tego świata, a więc dostrzec także dobro, które jest wokół nas i które jest w nas samych.
Sama spowiedź, czyli ten fizyczny akt udania się do konfesjonału, czy w dzisiejszej dobie technologii rozmowa nawet przez telefon i wyznanie swoich grzechów przed, no właśnie, drugim człowiekiem czy przed Bogiem?
To jest dylemat, który rzeczywiście pojawia się od kilkudziesięciu lat, od doby rzeczywiście przyspieszenia technologii i właściwie od doby telefonu. Pojawiały się rozliczne dyskusje, opinie, artykuły teologiczne dotyczące tego, czy spowiedź jest możliwa przez telefon. Dzisiaj możemy się zastanawiać, czy spowiedź jest możliwa przez internet. Te wszystkie właśnie pomysły, one próbują ominąć rzecz, powiedziałbym, najbardziej podstawową. My stajemy do spowiedzi nie przed człowiekiem, ale przed Bogiem, ale stajemy właśnie raz jako ludzie cieleśni, a więc warto przeżyć tę spowiedź choćby z tym pewnym symbolicznym jakimś upokorzeniem ciała w pozycji klęczącej, ale stajemy też jako członkowie wspólnoty Kościoła. I skoro Chrystus kontaktuje się z nami poprzez Kościół, i my kontaktujemy się z Chrystusem także poprzez Kościół. No więc także ta spowiedź, która jest rzeczywistością w gruncie rzeczy szalenie intymną i to tego nic nie zmieni. Ona jest osobistym, bardzo intymnym wyznaniem win, ale powinna dokonać się właśnie poprzez pośrednictwo przedstawiciela Kościoła. To jest bardzo trudne dla każdego z nas, bo mimo całej świadomości, że spowiadamy się przed Bogiem, stajemy, klęczymy jednak przed konkretnym człowiekiem. I to jest bardzo deprymujące, ale trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że to jest potwierdzenie prawdziwości, autentyczności tej naszej spowiedzi. I jestem głęboko przekonany, że mimo postępu digitalizacji, wirtualizacji rzeczywistości, Kościół tej formy spowiedzi tradycyjnej, czy jak czasem mówimy spowiedzi usznej, wypowiadanej do ucha spowiednika, Kościół tej formy z pewnością nie zmieni.
W trakcie naszej pierwszej rozmowy dotyczącej rachunku sumienia wspomniał ksiądz profesor o tym, że każdy katolik powinien założyć sobie taki biznesplan, czyli rozważenie swoich wad, zalet i tego, do czego zmierza, do czego dąży i na ile pomocny w tym może być stały spowiednik?
To jest ogromnie ważna kwestia i dziękuję za jej przywołanie, bo to jest sprawa, powiedziałbym, wręcz fundamentalnie ważna. Dlatego, że mając takiego stałego spowiednika, jesteśmy bardzo mocno naznaczeni szansą tego, że po prostu będzie on zarazem naszym kierownikiem duchowym, że mniej więcej znając nasze słabości, nasze też mocne punkty, będzie w stanie nas pokierować. To jest po prostu rola kierownicza, takiego kierownika duchowego, który może nas tutaj bardzo mocno zmotywować też do pracy. Oczywiście, jeżeli trafimy na dobrego kierownika.
Powoli odkurzamy bombki i polujemy na najpiękniejsze drzewka bożonarodzeniowe. Ale przed nami jeszcze 1,5 tygodnia duchowych przygotowań w ramach Adwentu. Co to znaczy oczekiwać przyjścia Chrystusa? O tym ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszej liturgii słowa kilkukrotnie słyszymy przepiękne przesłanie. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim. Kto kogo posyła? Prorok Izajasz wyjaśnia nam to w pierwszym czytaniu. Duch Pana Boga nade mną posłał mnie, abym właśnie głosił ową dobrą nowinę. Również w tym wersecie przed Ewangelią, która jest dobrą nowiną, słyszymy powtórzenie tego przesłania. I myślę, że również dobrze pamiętamy, że te słowa przywołuje już w pierwszej osobie Jezus na początku swojej publicznej działalności, kiedy to nasz Pan przyszedł do Nazaretu, wszedł do synagogi, aby się modlić. Podano mu wówczas księgę proroka Izajasza i Jezus właśnie wygłasza tę naukę. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Jezus, zapowiedziana przez Izajasza dobra nowina, wchodzi między ludzi. Taki jest na wyciągnięcie ręki. Przychodzi jako Bóg między ludzi. I zobaczmy, że pamiątka Bożego Narodzenia to po raz kolejny, myślę, dobra okazja, abyśmy sobie tę prawdę na nowo przyswoili. Ale jaka jest dobra nowina, którą przyniósł Jezus? I gdybym teraz mógł stanąć przed Wami z mikrofonem i zadać to pytanie, to Ty, który wchodzisz do kościoła lub siadasz do modlitwy, czyli wchodzisz w relację z dobrą nowiną z Jezusem Chrystusem, to co byś powiedział, powiedziała? Jaka jest dobra nowina, którą żyjesz w codzienności i w konsekwencji głosisz swoim życiem? Chcę przywołać pewne wydarzenie z wygłoszonych przeze mnie jakiś czas temu rekolekcji. Otóż zakończyły się już rekolekcje, jestem z tyłu kościoła, by jeszcze chwilę się pomodlić, a w kościele w bocznej kaplicy przed Najświętszym Sakramentem była jedna osoba. I słyszę w moim sercu taki apel. Idź, podejdź do tej osoby i powiedz jej, że jest przeze mnie za darmo kochana. I zacząłem toczyć w swoim sercu walkę z tym głosem. Panie, wybacz, ale nie pójdę, ponieważ nie mam za dużo czasu, no i nie znam tej osoby. Idź, powiedz jej, słyszę po raz drugi, że jest przeze mnie za darmo kochana. Nie pójdę, ponieważ nie znam tej osoby i nie chcę narazić się na jakieś dziwne spojrzenie albo odrzucenie. I po raz trzeci ten głos w moim sercu odzywa się. Idź jej, powiedz, a jeśli tego nie zrobisz, to będziesz miał tę osobę na sumieniu. Był to dosyć mocny argument, więc podszedłem. Powiedziałem tej kobiecie, okazała się, że to jest młoda kobieta. Miałem pani powiedzieć, że ten, przed którym teraz pani trwa na modlitwie, mówi do pani, że on panią kocha za darmo. Moja misja wydawała się na skończoną. Jednak nie był to koniec historii. Owa kobieta w pewnym momencie, kiedy szliśmy przez miasto, poprosiła mnie o kilka minut rozmowy. Pewnie, że mogę z panią porozmawiać. Te kilka minut rozmowy przerodziło się w kilka godzin, uciekł pociąg i musiałem jakoś inaczej wracać do miejsca mojego zamieszkania. Długo rozmawialiśmy na temat życia, na temat Jezusa Chrystusa. I w pewnym momencie owa kobieta z takim zadziwieniem po raz kolejny wróciła do tej myśli, do tych słów, które powiedziałem do niej w kościele. Ksiądz mi mówi, że jestem przez niego za darmo kochana. Tak, jest pani za darmo kochana przez Jezusa Chrystusa. Proszę księdza, nie wierzę w to. To jest niemożliwe, abym w to uwierzyła, ponieważ proszę księdza, żyję w takim domu, w takim środowisku, gdzie nic nie ma za darmo. Jeżeli cokolwiek chcę od bliskiej mi osoby, to muszę na to zarobić. Mogę tylko współczuć tej osobie. Dobra nowina, drodzy rady słuchacze, właśnie jest taka, że jesteśmy za darmo kochani. I być może w tym momencie ktoś chciałby mi zadać pytanie, ale to jak? Za darmo kochany? I do końca? Tak, drodzy rady słuchacze. My z naszej strony nic nie możemy zrobić, aby być bardziej kochanymi przez naszego Boga i Pana. Nawet godziny spędzone na adoracji, wyrzeczenia, cierpienie ofiarowane i przeżywane z Bogiem nie sprawią, że będziemy bardziej kochanymi. Bóg jest miłością, tak nam powie święty Jan w jednym ze swoich też listów. Przepiękna, dobra nowina. Co więcej, drodzy radiosłuchacze, żaden nasz grzech, żadne nasze podłe postępowanie jako ludzi nie sprawi i nie zniechęci, że Bóg przestanie nas kochać albo że będzie nas mniej kochać. My naszym życiem i w naszym życiu możemy pozwolić Bogu ukochać nas swoją miłością i naszym życiem możemy odpowiedzieć na tę miłość, którą Bóg nam daje, a wówczas będziemy spełnieni. Będziemy cierpieć, będziemy doświadczać różnego rodzaju cierpienia, o którym mówi nam również Jezus Chrystus, ale będziemy szczęśliwi, nie tylko tutaj na ziemi, ale również przez całą wieczność. I do dobrej nowiny, którą mamy przyjąć i również później głosić naszym życiem, wrócimy po chwili muzycznej przerwy. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. To Jezus Chrystus, a całe Jego życie to przepowiadanie swoimi czynami, dawanie świadectwa o tym, że Bóg kocha nas od samego początku do końca i przez całą wieczność za darmo. A my możemy tę miłość przyjąć i na nią naszym życiem odpowiedzieć. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam postać świętego Jana Chrzciciela, który przyszedł, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Uwierzyli w kogo? Oczywiście w Jezusa Chrystusa. Tę Ewangelię odczytujemy 2000 lat po narodzinach Jezusa Chrystusa w kontekście innym, ale również w kontekście ludzi spragnionych dobrej nowiny. I wiele lat temu już papież Paweł VI powiedział, że współczesny świat bardzo potrzebuje świadków dobrej nowiny. Współczesny świat pragnie słuchać świadków bardziej niż nauczycieli, a jeżeli już słucha nauczycieli, to tylko dlatego, że zarazem są również świadkami tego, co głoszą. Nie wiem jak wy, drodzy radiosłuchacze, ale ja bardzo potrzebuję świadków Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo dzięki nim nie tracę właśnie Jezusa z pola widzenia i nie poddaję się ciemności tego świata, która jest ogromna. Doświadczamy być może tego w naszej codzienności. Potrzebuję świadków, jak Jana Chrzciciela. Potrzebuję waszego świadectwa, drodzy radiosłuchacze. I potrzebuję świadectwa ludzi, z którymi na co dzień się spotykam. Myśląc o dawaniu świadectwa, przychodzi mi na myśl jedno z piękniejszych świadectw opisujących życie chrześcijan, a mianowicie list anonimowego autora pochodzący z II wieku, list do Diogneta. Otóż pewien nieznany autor opisuje życie chrześcijan i tak pisze. Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Mieszkają w miastach greckich i barbarzyńskich, jak komu wypadało. Stosują się do miejscowych zwyczajów w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia, a przecież swym postępowaniem uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz nie do uwierzenia prawa, jakimi się rządzą. Jakie to prawa? Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Podejmują wszystkie obowiązki jak obywatele i znoszą wszystkie ciężary jak cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest im, żenią się jak wszyscy i mają dzieci, lecz nie porzucają nowonarodzonych. Wszyscy dzielą jeden stół, lecz nie jedno łoże. Są w ciele, lecz żyją nie według ciała. Przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba. Słuchają ustalonych praw, a własnym życiem zwyciężają prawa. Kochają wszystkich ludzi, a wszyscy ich prześladują. Są zapoznani i potępiani, a skazywani na śmierć zyskują życie. Są ubodzy, a wzbogacają wielu. Wszystkiego im nie dostaje, a opływają we wszystko. Pogardzają nimi, a oni w pogardzie tej znajdują chwałę. Spotwarzają ich, a są usprawiedliwiani. Ubliżają im, a oni błogosławią. Obrażają ich, a oni okazują wszystkim szacunek. Czynią dobrze, karani są jak zbrodniarze. Karani radują się, jak ci, co budzą się do życia. Żydzi walczą z nimi jak obcymi, Grecy ich prześladują, a ci, którzy ich nienawidzą, nie umieją powiedzieć, jaka jest przyczyna tej nienawiści. Przepiękne świadectwo o życiu dobrą nowiną. Drodzy radiosłuchacze, jeśli dziś jakiś nieznany mi autor mógłby mnie obserwować przez dłuższy czas i na podstawie tej obserwacji miałby opisać chrześcijaństwo, to co by napisał? A gdyby was obserwował, ów autor, to co by napisał o życiu chrześcijan? Wiem, że to jest bardzo niewygodne pytanie. które być może może nas mocno dotknąć, zranić, oburzyć, ale czy moim życiem daje świadectwo? To oczywiście ma nas wybudzić z tak zwanego świętego spokoju, by zacząć żyć Bożym pokojem. Kiedyś jeden z biskupów, podejmując tę refleksję, zadał pytanie swoim słuchaczom: drodzy, a jeśli być chrześcijaninem byłoby dziś przestępstwem, to czy byłbym przyłapany na tym występku i skazany, czy też być może z braku dowodów zostałbym szybko uniewinniony? I ów biskup mówi: tak, oczywiście, można by mnie pochwycić na tym, że głoszę kazania, że służę w kancelarii, że sprawuję sakramenty i prawdopodobnie byłbym wtrącony do więzienia za to przestępstwo. Ale biskup kontynuuje dalej: jestem sobie w stanie wyobrazić również mowę mojego obrońcy. Tak, wysoki sądzie, to prawda, że mój klient służy Bogu, ale swoim życiem całkowicie przekreśla głoszone przez siebie nauki i prawdopodobnie byłbym szybko uniewinniony, a tak naprawdę skazany, drodzy radiosłuchacze. Bo jeżeli nasze życie nie jest tożsame z wyznawaną wiarą, to chyba siebie oszukujemy albo odkrywamy tę prawdę, że bardzo potrzebuję, Panie, Ciebie jako dobrej nowiny. Dobrej nowiny, której będę mógł poświęcić swoje życie, abym żył, aby żyć na wieki z Tobą i aby nikt i nic nie mogło mnie odłączyć od Twojej miłości. A wówczas będę miał każdego dnia Boże Narodzenie w swoim sercu, czego bardzo serdecznie sobie i Wam życzę.
Z drugiego wieku, w którym nieznany autor pisał list do Diogeneta, wracamy do teraźniejszości. Dobrej niedzieli życzą Państwu Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.